8 minut po godzinie 20. Nasz gość w studiu. Witam pana, panie Pawle, pan Paweł Mrowiński, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.
Dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor. Bardzo dziękuję za zaproszenie
na kolejną audycję wspólną naszą. A mimo takiego upału, takiego gorąca.
Gorąc jest, ale w samochodzie jak się ma klimatyzację, to nie czuje się tego gorąca.
Nie wszyscy mają i szczególnie serdecznie pozdrawiamy tych, którzy muszą jechać i nie mają klimatyzacji w samochodach. W ogóle wszystkich jadących pozdrawiamy, prawda?
Oczywiście, jak zawsze.
Leśnik też, o czym nie powiedziałam, ale to chyba samo przez się rozumie. Panie Pawle, dzisiaj podawaliśmy informację, że właśnie w lubuskich lasach jest wysoki stopień zagrożenia pożarowego, który wzrasta z każdą godziną. No, oczywiście ta pogoda wpływa na wilgotność ściółki leśnej, co podobno się przekłada na możliwość powstania pożaru w lasach. No i w sierpniu wybuchło już 13 pożarów, a od początku roku odnotowano prawie 250 pożarów na łącznej powierzchni 28 hektarów.
No tak, tak, rzeczywiście, bo jeśli chodzi o tą wilgotność ściały, to na podstawie wilgotności ściały ustala się stopień zagrożenia pożarowego. I rzeczywiście przy takich temperaturach, jak są, jeszcze przy wiatrach silnych, wiejących oraz biorąc pod uwagę to, że nasze lasy głównie tworzy sosna zwyczajna i rośnie na bardzo suchych glebach. Sosna zawiera olejki eteryczne, żywice łatwopalne, więc stąd też tutaj w ogóle nasze województwo, zachód Polski, jest w ogóle w pierwszej strefie tego największego zagrożenia pożarowego właśnie z tego względu. Z tego względu, że są długie okresy suszy oraz że porasta te nasze lasy, że tworzy sosna zwyczajna, tak? To jest jakby taką też przyczyną. No i rzeczywiście...
A jest zakaz wstępu do lasu?
Nie, nie ma zakazu wstępu do lasu i chcę powiedzieć tak, że rzeczywiście te liczby wrażenie robią. Natomiast coraz większa świadomość i my na przykład w Nadleśnictwie Lubsko...
W społeczeństwie?
W tym roku zauważyliśmy, że właściwie to mamy jednego podpalacza koło Jasienia, który wcześniej podpalał, czasami nawet dwa pożary wywoływał w ciągu dnia. Później się uspokoił na chwilę i teraz słyszałem od kolegów, że znowu coś tam zdarzyło się. Ciężko takiego złapać, tak? Natomiast napisaliśmy także w mediach społecznościowych o tym fakcie i społeczeństwo było bardzo zbulwersowane. Nie będę przytaczał tekstów, które wygłaszali, co by zrobili, gdyby takiego dorwali. Także te pożary w lasach, to są z winy człowieka, tak? Często z jakiejś takiej bagatelizowania tego wszystkiego, nieostrożności, tak? A trzeba przypomnieć może, że nie wolno używać w lesie otwartego ognia, także palić papierosów. Jeżeli już musimy, to powinniśmy mieć, są takie popielniczki turystyczne zamykane, usiąść sobie gdzieś w jednym miejscu, tak, spalić tego
papierosa. Ale w lesie palić papierosa, idzie się do lasu, żeby płuca.
No tak, pani redaktor, ja to rozumiem, ale też trochę potrafię zrozumieć palaczy.
Nie wolno palić.
Palić nie wolno. Zdrowiu
szkodzi. Nie palcie państwo papierosów.
Tak, nie chcemy tu jakby namawiać do tego.
Ognisk w lesie grillować nie wolno, prawda?
Tak. Mhm. To są te zakazy, które obowiązują wszystkich i wszędzie. Oczywiście my leśnicy wyznaczamy pewne miejsca, gdzie można rozpalić ognisko. Wtedy takie miejsca są specjalnie oznakowane, zabezpieczone w odpowiedni sposób, żeby nawet jeżeli coś tam się wydarzy, to żeby ten ogień się nie rozprzestrzeniał, tak? Czyli są oborane do gleby mineralnej i zazwyczaj to są w takich miejscach, gdzie rozprzestrzenianie się ewentualnie ognia jest raczej bardzo mało prawdopodobne, tak?
A teraz przemyśle, w jakich godzinach można na przykład ognisko palić? Bo tak sobie pomyślałam, że jak są takie upały, to jeszcze średnia przyjemność przy ognisku siedzieć, prawda? Ale tak na przykład wieczorami. Czy można też
W miejscach do tego przeznaczonych?
Oczywiście, tak, tylko o tym mówię. Tak, można.
Czyli nie ma tutaj godzin. Jakby godzinowych ograniczeń, nie ma. Nie?
A jak zwierzęta w lesie reagują na właśnie tego rodzaju spotkania przy ogniskach?
No różnie.
Łoszy je to?
Mówi się, że raczej ogień płoszy zwierzęta, tak? Czy odstrasza w ogóle zwierzęta. Natomiast ja tylko krótko powiem, taką kiedyś film dokumentalny oglądałem, francuski, jak wilk zaatakował młodych ludzi siedzących przy ognisku właśnie, nie? Nie bał się podejść. Nie? To co prawda w Kanadzie się działo, nie u nas. U nas nie ma potwierdzonych ataków wilka na człowieka, ale takie zjawisko było. Natomiast na pewno nie płoszy ogień komarów i tych innych fruwających nocnych motyli, bo one wręcz ciągną do światła i do takiego ognia. Także rozpalanie w lesie ogniska też się wiąże z tym, że można ściągnąć na siebie tych nieproszonych gości. Gości czy gospodarzy miejsca, gdzie się biwakuje.
Człowiek jest gościem w lesie.
Człowiek jest gościem w lesie, tak, jest. Tak.
Także bądźmy ostrożni, szczególnie w lasach, szczególnie w te upalne dni, bo okazuje się, że jeszcze co najmniej tydzień chyba te upały potrwają.
No jeszcze mamy lato, sierpień lubi być taki gorący. Ja zawsze brałem urlop w lipcu, a lipiec jest takim miesiącem niepewnym, jeśli chodzi o pogodę. Natomiast sierpień jest bardziej pewnym, czyli takim cieplejszym. Bardziej można jakby zaplanować sobie na sierpień urlop i wtedy jest pewniejsza pogoda. Pewniejsza w sensie takim, no, jak jedziemy gdzieś na urlop, nad wodę czy na plażę, to chcielibyśmy mieć słoneczną pogodę, tak?
Ale i
tak ciepłą.
Jest pan pięknie opalony, panie Pawle, po tym urlopie.
Ach, to praca, nie urlop. To moja praca, natomiast jestem rzeczywiście po urlopie. Natomiast mieliśmy taki urlop wyjazdowy, trochę byli tutaj po lubuskich miejscach. Byliśmy w Lubniewicach, w naszych Mazurach, tak, dwa razy. No i też fajne miejsce odwiedziliśmy, ale to na koło Koszalina. Jeżeli państwo, nie wiem, czy mogę tu zapromować, ale są takie, jest takie miejsce, miejscowość Dobrzyca między Kołobrzegiem a Koszalinem, bliżej Koszalina, 19 kilometrów. I tam jest miejscowość Dobrzyca i w tej miejscowości są piękne ogrody. Są tak piękne ogrody, że po prostu nie da się ich opowiedzieć i tak olbrzymi teren zajmują te ogrody, że trzeba sobie zaplanować gdzieś tam nocleg w hotelu, żeby jednego dnia... A fajnie się jedzie, bo jedzie się trójką, potem szóstką, S6, S3, S6.
A to są kwietne czy jakie?
To są różne ogrody. To są i japońskie, i francuskie, i rozaria, i jest na przykład na hektarze labirynt z żywopłotu grabowego. Taki labirynt, że jak się wejdzie, to można już nie wyjść z tego.
Słyszałam, że ktoś tam błądzi.
Na szczęście na środku stoi wieża, a na tej wieży strażnik wieży i on na końcu, już jak zamykają, to wyprowadza tych błądzących, chociaż są plany tych ogrodów. Jak się tam wchodzi, to można kupić taki plan czy dostać i sobie z tym planem próbować wyjść. Natomiast ja powiem szczerze, że jak tam byliśmy, to akurat na wieży pomogłem dwóm paniom wydostać się, bo widziałem, że się tak trochę
panikują?
Zagubiły. Tak.
No można spanikować w takim miejscu.
No to są wysokie na 2 metry, pięknie utrzymane naprawdę i polecam, żeby tam wyskoczyć i to zobaczyć. Dobrzyca,
między Koszalinem a Kołobrzegiem.
Bardziej przy Koszalinie, tak.
A my pozdrawiamy wszystkich, którzy wypoczywają na pięknej naszej ziemi lubuskiej.
Tak jest, pozdrawiamy wszystkich i tak zapraszamy do lasów oczywiście na odpoczynek, bo w te upały no, lasy są dobrym miejscem na odpoczynek. Tak? Tam jest i trochę chłodniej, i trochę ciszej, i bezpieczniej.
I czysto.
I jest czysto, tak. I sporo też turystów chyba odwiedza tutaj ziemię lubuską, bo różnorodni turyści również pojawili się u nas w ośrodku. Z całej, można powiedzieć, Polski. Dzisiaj z Rzeszowskiego mieliśmy.
Ośrodek Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich. Przypominam, kierownikiem jest tu obecny pan Paweł Mrowiński.
Tak, zapraszam. W niedzielę jest ośrodek nieczynny, natomiast czynna jest wieża, natomiast od wtorku do soboty jest całość czynna i można tam te wszystkie elementy. A wcześniej można nas znaleźć na Facebooku, na stronie Nadleśnictwa Lubsko. wyczytać adres facebookowy i zobaczyć, co tam mamy.
A jeszcze tak króciutko, bo zastanawiam się, jak leśnik wypoczywa? Czy pan też chodzi z głową gdzieś tak ciągle w drzewach?
Ja wcześniej, jak mieliśmy małe dzieci, to lubiliśmy wypoczywać nad morzem naszym bałtyckim, tak? Chociaż
z dala od lasu.
Moja żona bardziej lubi góry, a ja morze i plaże. Tak jak pani redaktor zauważyła, zawsze lubiłem się opalać po prostu, tak? Obok tego, że jak człowiek pracuje na zewnątrz, no to siłą rzeczy to słońce go łapie, to też zawsze lubiłem i nawet tak leżakować na słońcu.
Leniwie. Panie Pawle, jak zwykle przyjechał pan z upominkami dla naszych słuchaczy,
tak.
A to znaczy, że będzie kilka pytań do państwa. Ja już teraz przypomnę numery telefonów 68 324 2255 albo 801 327 462. Ale chcemy też mówić o ochronie przyrody, prawda?
Tak, chcemy mówić o ochronie przyrody i może należy jeszcze, zanim się będziemy rozwodzić na temat
tak,
ochrony przyrody, to przypomnieć państwu również o tym, że dzisiaj 8 sierpnia jest Wielki Dzień Pszczół w Polsce obchodzony. 20 maja jest to Światowy Dzień Pszczół, ogłaszany przez co roku, ogłoszony przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Natomiast 8 sierpnia to jest taki Polski Dzień Pszczół. No i rzeczywiście trzeba dużo mówić o tym, bo źle się dzieje z pszczołami, tak?
Wrócimy do pszczół. Audycja jest na żywo, proszę państwa. Jeśli rzeczywiście chcą państwo porozmawiać z naszym gościem, to jak najbardziej. Mamy telefon, tak?
Czy to już... Dzień dobry, dzień dobry.
Halo?
Ewa Cisza, radio. Już przepraszam, bo... Ale tak, powiem tak. Dziadka mam pszczelarza, też się troszkę tym zajmuję. Staram się bynajmniej. Jak mam czas, no to pomogę.
Tak.
Najfajniejszą rzeczą, jeżeli podejść do pszczół, to powiem tak. Wystarczy mieć czyste rączki, a można wziąć na rączki pszczołę.
Oczywiście. No, potwierdzam, bo ja mam sąsiada pszczelarza za płotem. To nie jest żadna przeszkoda dla pszczół. A u mnie mają poidełko, chociaż sąsiad też ma poidełko, ale bardzo lubią...
Ja też mogę powiedzieć, że nalegam, żeby każdy w bloku wziął sobie pokryweczkę od słoika, położył kilka kamieni i zalał ją wodą.
Tak, tak.
I co? I dlaczego?
I uzupełniał tą wodę oczywiście.
Dokładnie, i uzupełniał tą wodę.
Do picia, tak?
Tak, tak. One noszą do, przepraszam, chłodzenia gniazda i rozwadniania miodu.
Dokładnie.
I co, i na parapecie można to postawić?
Tak.
Oczywiście. Na parapecie, jeżeli ma pani większą taką, jakby to powiedzieć, barierkę od balkonu, też można postawić.
No to znakomity, znakomity pomysł, a szczególnie teraz.
I one rzeczywiście, jak się przyzwyczają do jakiegoś miejsca, to trzeba już uzupełniać tą wodę, bo będą zawsze przylatywały. Ja miałem taką...
Ale powiem tak. Tak. Ostatnio miałem taką sytuację, że pszczoła nawet tą wodę potrafi wyczuć.
Tak. Oczywiście.
Siedzę sobie w oknie w domu i patrzę, że w tym poidełku tam nie ma tej wody, nie?
Tak.
Ale mówię, palę papierosa, no to spalę papierosa w tym oknie i dopiero uzupełnię. A obok, no, z rodziny narzeczona żona już teraz zaczęła myć naczynia i pszczoła od razu przyleciała i czuła tą wodę, że tej wody brakuje.
No właśnie, tak.
Tak, tak, tak.
Bo to one wyczuwają. Właśnie... My nie wiemy wielu rzeczy o zwierzętach, o ich sposobach komunikowania się, ale także odbierania środowiska. Także rzeczywiście też potwierdzam, że wyczuwam. Ja miałem też fajną przygodę z pszczołami.
A z kim rozmawiamy? Pana imię? Skąd pan dzwoni do nas?
Moje imię Patryk, pochodzę ze Sławy.
Panie Patryku, no to cóż, dziękujemy panu bardzo. Pozdrawiamy, tak? Teraz.
Ja miałem z kolei taką przygodę, że 2 dni mnie nie było i tego poidełka nie miał kto
uzupełnić.
A przy tych akurat też były takie upały i wyschło poidełko. I jak rano wstałem i chciałem właśnie tam uzupełnić tę wodę, to zaatakowały mnie 2 pszczoły od sąsiada. I proszę sobie wyobrazić, że od razu sobie pomyślałem, że chodzi im o tą wodę, tak? Że upominają się jakby o wodę, a że to trochę dziwnie brzmi. Ale no, nalałem do wiaderka wody, zaniosłem im, nalałem do tego poidełka i się uspokoiło wszystko.
Tak? No to proszę Państwa, zróbmy taką akcję właśnie i już teraz można, tak? Tak. Czyli co, nakrętka, zakrętka od słoika?
Ja to mam taką trochę głębszą podstawkę pod doniczkę. Mam, ale to... warto też, jak się ma taki głębszy jakiś pojemnik, powkładać tam gałązki patyki, bo te pszczoły tam czasami wpadają do tej wody, tak? I one wtedy, jak jest dużo tych patyków, a często te patyki też, czy jakieś kawałki drewna nasiąkają, albo na przykład jakieś kamyczki położyć, tak żeby wystawały częściowo nad powierzchnię wody, żeby ona jak wpadnie do tej wody, mogła sobie się uratować sama, nie?
Oczywiście. Czyli tak, za moment dam panu głos, panie Pawle, ale właśnie chciałabym, żeby no to te poidełka dla pszczół, tak. Myślę, że warto, proszę państwa, żebyśmy takie organizowali. No to ile to? Chwilka,
nic,
moment.
I nic nas
nic
to
nie
kosztuje.
Kosztuje, tak. A jaka pomoc? Pomagajmy pszczołom, bo zaraz powiemy... co się może z nimi stać, prawda?
No i z nami, jak zabraknie
tak
pszczół.
Ale też apel, żeby wystawiać nie tylko dla pszczół, ale też dla psów, kotów, no niekoniecznie
tak,
swoich
tak.
Bezdomnych, jakichś, które są spragnione w te upalne dni. Wystawiajmy pojemniki czy naczynia jakieś z wodą.
Z wodą, tak.
Tam,
tak.
Gdzie możemy. Mhm. Gdzieś przed sklepami, szczególnie w miastach, prawda? Gdzie tam nie można się napić.
Szczególnie w miastach, bo to bardziej się nagrzewają miasta, te
jest.
Betony,
tak,
gdzieś tam, asfalty.
Gdzie można, takie, prawda? Tam, przed domami i przed domkami. Gdzie tylko można, wystawiajmy te naczynia z wodą, również dla czworonogów.
Tak.
Ale mamy telefon, wrócimy do pszczół, audycja jest na żywo i jeśli do audycji... To...
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dariusz Nowasu się kłania.
Witamy.
Dzień dobry.
I słuchamy.
Dzień dobry, dobry wieczór. Różnie to można powiedzieć. Wie pani co? Ja chciałbym przekazać, że wiosną była taka akcja na Facebooku, żeby robić poidełka dla owadów i ptaków, zwłaszcza dla owadów. I mam na przykład na balkonie takie dwa poidełka. Jest to naczynie wypełnione kamieniami i zalane wodą, tak żeby ten owad, ta pszczoła... osa, czy tam bączek jakiś, żeby miał tą możliwość pobrania tej wody. Mm-hmm. I tak obserwowałem i bardzo dużo owadów, chociaż jest tych pszczół i os tak w mieście już coraz mniej. Chociaż u mnie na osiedlu moim są drzewa lipowe, także tych pszczół jest o wiele więcej.
Mm-hmm. No, chwali się panu bardzo.
Brawo,
gratulujemy, brać. Dziękujemy. I zachęcamy innych państwa,
no,
prawda?
Bardzo, bardzo fajna akcja i bardzo fajny odzew pana na tą wiosenny
akcję,
apel.
Tak, apel.
Bo to też w maju rozmawialiśmy też o tych poidełkach w kontekście tego Międzynarodowego Dnia Pszczoły. Tak?
I w dalszym ciągu apelujemy, żeby wystawiać tego rodzaju
poidełka. A pszczoły też się wiążą z tą ochroną przyrody, o której mówimy, bo...
Ale wróćmy jeszcze na chwileczkę do pszczół, ponieważ
proszę.
Wielu pszczelarzy mówi, że tracą
rodziny
pszczele.
Tak.
I prawdopodobnie wynika to z tego, już też o tym kiedyś mówiliśmy, że no, ludzie dokonują oprysków, tutaj teraz myślę o działkach, ale nie tylko ogrodach gdzieś przydomowych, w ciągu dnia, że nie powinno się dokonywać oprysków w ciągu dnia. Tylko wieczorem, kiedy pszczoły już są w ulach. No pan tutaj też ma przykład, tak? Sąsiada,
tak,
który
tak,
stracił
tak.
Ile rodzin?
Miał 23 rodziny na początku tego sezonu, teraz ma 16.
To sporo stracił. Ale tak. To nie pierwszy głos taki
tak,
jest.
Tak, tak. I no, tam, gdzie mieszkam, to jest kilku pszczelarzy i wszyscy mają podobny problem.
No
nie?
I prawdopodobnie to też ma jakiś wpływ dokonywanie tych oprysków. Zatem apel do państwa.
Tak.
Nie róbcie tego, jeżeli widzicie, że na przykład sąsiedzi robią, czy tam znajomi, to po prostu warto uświadomić, może tak, bo być może to jest zupełna nieświadomość, prawda?
Tak.
Nie sądzę, że ktoś robi to celowo. Po prostu nieświadomie. Warto uświadomić, że nie wolno tego rodzaju oprysków robić, bo tak jak mówimy, jeżeli zniknie ostatnia pszczoła, to dwa lata później zniknie ostatni człowiek z tej
ważny, tak ważną rolę w naszym życiu, w życiu produkcji pożywienia dla ludzkości pełnią właśnie w ogóle pszczołowate. Bo samych pszczół to są tylko 4 gatunki na świecie. Jedna u nas, pszczoła miodna, i 3 jeszcze w Azji, w takich tropikalnych krajach. Natomiast tych pszczołowatych to jest opisanych ponad 5 tysięcy gatunków i one wszystkie pełnią taką ważną rolę, zapylając, mają wpływ na produkcję jedzenia, owoców, warzyw, wszystkiego właściwie, nasion, tak, z których potem produkujemy kolejne pokolenie warzyw, owoców, nasion i tak dalej, i tak dalej. To jest taki krąg zamknięty i rzeczywiście no, musimy o to środowisko dbać.
Dbajmy o pszczoły, dbajmy o pszczołowate,
wszystkie o pszczoły, tak, i te pszczoły to też wpisują się jakby w ten nasz główny temat dzisiaj ochrony przyrody. Ja chcę powiedzieć, że my leśnicy sporo robimy od wielu lat już także na rzecz pszczół, a w ostatnich latach nawet zostały zintensyfikowane te nasze działania, na przykład w Nadleśnictwie Lubsko stworzyliśmy taki park pszczeli, można powiedzieć. To jest powierzchnia lasów, ale też łąk. A wśród tych łąk, takich dzikich, naturalnych łąk, stworzyliśmy na 2 hektarach taką łąkę kwietną właśnie dla pszczołowatych. I tam właśnie mój kolega sąsiad, pszczelarz...
To pozdrawiamy pana sąsiada.
Pana Wojtka pozdrawiamy.
Panie Wojtku, pozdrawiamy.
Był jakby głównym architektem tego pomysłu i twórcą tego parku pszczelego i duża część, on jest leśniczym, duża część tego parku leży na terenie jego leśnictwa i tą łąkę kwietną szukał, dobierał różne gatunki nasion, kwiatów różnych, tak, roślin, miododajne, kwiaty, tak? Pyłkodajne, nektarodajne, także rzeczywiście i dużo się robi, także również nadleśniczy Nadleśnictwa Lubsko, pan obecny nadleśniczy Leszek Banach też, mieliśmy taki skwerek przy samym biurowcu Nadleśnictwa i zdecydował, że tam zrobi łąkę kwietną i część tych nasion zamówioną na tą łąkę kwietną w dużym parku pszczeli została wysiana przy nadleśnictwie, no i pięknie zakwitły, bo to jest w samym mieście Lubsko. I pięknie ta łąka, tak, rzeczywiście i ludzie jakby chwalą, taka dzika prawie łąka, niekoszona. Tak?
Oczywiście kolorowa. Także
tak. I przyciąga rzeczywiście dużo owadów i wcale te owady nie są groźne dla ludzi, one nie są zainteresowane atakowaniem nas, tylko właśnie tym, co je tam nęci i im pachnie i smakuje i korzystają z tego, tak? Także to jest, bo mówiąc o ochronie przyrody, trzeba by jakby powiedzieć rozgraniczyć takie 2 nurty w ochronie przyrody. Jedna to jest ta przyroda konserwatorska, czyli różne formy ochrony przyrody. Ja takie pytanie mam dla państwa. Mhm.
Już teraz, czy później?
Może w trakcie, no możemy już, skoro o tym zacząłem mówić. Czyli ta przyroda, ta ochrona konserwatorska, czyli formy ochrony przyrody, a druga to jest taka działalność czynna na rzecz ochrony przyrody. I to tutaj wiele różnych działań leśnicy robią, aby jakby zwiększyć tą różnorodność biologiczną.
Tą bioróżnorodność,
tak. I tak jak dekada lat 70., 60. jeszcze wcześniej leśnicy wkładali ogromny wysiłek w zwiększanie lesistości kraju, tak myślę, że od lat 90. i teraz już lat 20. XXI wieku leśnicy kładą duży nacisk na zwiększanie tej różnorodności w lasach, tak? To ma kapitalne znaczenie dla tego, co żyje w lasach, ale także dla odporności lasów na różne czynniki. Też te czynniki niezależne od nas, czynniki biotyczne, czyli różnego rodzaju masowe pojawy owadów liściożernych, tak jak je określamy, czyli takie, które mogą nam bardzo szybko zniszczyć jakiś duży fragment lasu, bo są na przykład monofagami, czyli takimi, które żywią się jednym gatunkiem drzewa. Staramy się robić różnorodność w tych naszych lasach, tak? Pod względem składu gatunkowego drzew, wprowadzania dolnego piętra, aby rzeczywiście ta zwierzyna, która bytuje w lasach, miała gdzie się ukryć, miała też tą bazę pokarmową. No i ta ochrona czynna to jest wiele takich projektów, na przykład projekt restytucji Cisa, projekt czy program restytucji Jodły w Sudetach, programy odtwarzania Głuszca, Kuropat, w Zajęcy, których jest no jakby coraz mniej, tak? Z różnych względów. Wiele tych projektów właśnie to jest taka ochrona czynna prowadzona przez leśników w lasach, tak? I to może na razie tyle.
Pytanie?
A właśnie o te formy ochrony przyrody chciałem zapytać państwa, tak? Wymienić, no jest ich tam kilka, może nawet naście, ale powiedzmy ze 4-5. Mhm. Takie najważniejsze formy ochrony przyrody, jakie obowiązują w Polsce. No i mamy też takie upominki, tak przywiozłem tak dla tych, którzy wezmą udział w tym konkursiku.
68 324 22 55 albo 801 327 462. A jakie formy ochrony przyrody stosują państwo, czy w ogóle powinniśmy stosować?
Tak, jak wcześniej powiedziałem, czyli ta ochrona konserwatorska, tutaj te formy to się wpisują w to, tak?
Już mamy telefon.
Mamy telefon.
Tak, jest, to poprosimy. Ja przypomnę, że w studiu jest pan Paweł Mrowiński, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, oczywiście leśnik. Słuchamy, halo?
Dzień dobry, Marek Sława.
Witamy, panie Marku.
Ja myślę, że na przykład...
A panie Marku, jakby pan tak troszkę wyraźniej, bliżej gdzieś...
Już.
No właśnie, dziękuję bardzo.
Formą ochrony przyrody na przykład są obszary Natura 2000.
Tak.
Czy na przykład jakieś, tak jak pan wspomniał, użytki ekologiczne, tak jak o tej łące pan opowiadał.
Tak, użytki ekologiczne to druga forma. Mhm.
Czy na przykład parki narodowe, rezerwaty przyrody.
Zgadza się, tak. Tak.
Co jeszcze?
Pomniki przyrody, że jakieś drzewo się ochrania.
Tak, tak.
A pan, panie Marku, jak pan chroni przyrodę, dba o przyrodę?
No nie wiem, szanuję przyrodę cały czas.
A co to znaczy szanuję? To bardzo pojemne.
To znaczy, że no nie wiem, ostatnio na przykład chrząszcza przeniosłem z drogi, jak przechodził przez drogę i do parku naszego go przeniosłem, żeby nie zginął.
Dobra. Brawo.
Brawo. Świetnie.
Także powiem tak, że mam i zwierzaki, bo mam i psa, i koty.
I jak w zgodzie, że...
Wszystkie u mnie w ogrodzie, wszystkie zwierzaki mogą przebywać, nikogo nie wyganiam. I ropuchy, i ślimaki mi nie przeszkadzają, że mi tam warzywa zjadają, nie zbieram. No także... No nie wiem.
Wspaniale. No i to chyba już wystarczy. Myślę,
no to
że,
tak,
że...
tak, tak.
Na przykład jeszcze chciałem zwrócić uwagę postawa. Na coś takiego, że mamy przezroczyste szyby i często ptaki się rozbijają o okna. Ja powiesiłem na oknach takie ptaki, wyciąłem z kartonu i w tej chwili już nie mam tego problemu, bo raz zdarzyło się, że jeden ptak się rozbił u mnie. Tutaj właśnie pomyśleli, że trzeba tak zrobić i to ustało.
Ale jak? I co pan powiesił na okno?
Sylwetkę ptaka drapieżnego.
Tak, tak. Aha, tak, że odstrasza.
To tak pomałpowałem, jak są te dźwiękoszczelne
ekrany przy...
Ekrany, to przy też tam są takie ptaki ponaklejane, żeby się właśnie nie rozbijały.
Ale, panie Marku, no gratulacje, bo to jest właśnie ochrona przyrody. To są działania takie, które my możemy podejmować, właśnie my. Każdy z nas może podejmować jakieś tego typu działania. Także...
Kamyczek do całości.
Właśnie tak jest. Także gratulujemy, bardzo dziękujemy.
Panie Marku, my chyba mamy pana adres, prawda?
Tak jest.
Dobrze.
Pozdrawiam.
Pan Marek Zesławek.
Przyjemnie było porozmawiać i słuchać.
Dziękujemy za telefon.
Dziękujemy bardzo, panie Marku. I odbieramy na dwójce, tak? Telefon, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jarosław.
Witamy.
No, chciałem pana Marka pozdrowić, mojego rywala w konkursach. No, chciałem się dodać takie inne sprawy, takie może bardziej, jak to się mówi, mniejsze. Zręby. Jak robią zręby, zostają takie otoczki, kępy sosen zostają, to wszystko zostaje trochę na środku. podszyt jest bardzo ważny w lesie.
Tak, tak.
Jest bardzo ważny. Mieszkam przy lesie, widzę to. Kiedyś, jak pan mówił tutaj, leśnik, że jakiś czas temu tego nie było, latem 23 się odbyło. Teraz widzę, że to wszystko rośnie. Oczka wodne, jakieś jady, coś tam. Coś tam się zaczyna, dziać się zaczyna.
Dużo się dzieje. Rzeczywiście bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, bo fajnie pan zauważył, rzeczywiście.
Dziękujemy bardzo, panie Jarosławie.
Mogę coś jeszcze powiedzieć?
Tak.
Ostatnio ptak mi na szybę w samochodzie wszedł, no niestety nie przeżył, no, szkoda mi było. No, tak. Przeżywałem to całą drogę, no ale co miałem zrobić?
Mm-hmm. Nie dziwię się. No. Pozdrawiamy bardzo również. Jeszcze mamy jeden telefon, halo?
Tak.
Halo?
Halo?
Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Dobry wieczór.
Ja chciałem powiedzieć, że faktycznie w ustawie o ochronie przyrody jest kilka form ochrony przyrody. Między innymi to są parki narodowe, obszary chronionego krajobrazu, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, bodajże użytki ekologiczne, zespoły przyrodnicze, krajobrazowe i tak dalej.
No i tak dalej, to jeszcze trzy właściwie formy, jeszcze stanowiska dokumentacyjne.
Tak? Ochrona chyba gatunkowa.
Ochrona gatunkowa, tak.
Roślin, zwierząt i grzybów.
Mm-hmm. No i to chyba wszystkie pan wymienił, tak.
A z kim rozmawiamy? Imię pana?
Przemek.
Przemek, skąd pan dzwoni do nas?
Lubska.
Z Lubska.
Bardzo się pozdrawiam.
Panie Przemku, to jeszcze proszę powiedzieć właśnie, pięknie pan tutaj wymienił te formy ochrony przyrody, a jak pan tak... Po prostu jako Przemek dba o tę przyrodę w pana najbliższym otoczeniu.
Ja może powiem w ten sposób, że z przyrodą zostałem zaprzyjaźniony poprzez miłość dziadka. On mnie nauczył tego wszystkiego i kontynuując tą rozmowę o pszczołach właśnie, to był wielki pszczelarz, dbał w ten sposób o ekosystem. No i pszczoły były takim, że tak powiem, głównym środowiskiem funkcjonowania mojego dziadka.
Mhm. No tak słyszę, że w wdzięcznej pamięci jest pana dziadek u pana, tak?
Jak najbardziej.
Mhm. Pięknie. Ale panie Przemku...
A takie konkretne działania, panie Przemku, odnośnie właśnie, no bo na razie pan wspomniał o zaszczepieniu w panu przez dziadka takiej potrzeby dbania o środowisko.
Okay. Jeśli jadę na rowerze do lasu, tak, i widzę śmieci, to zbieram. Na przykład.
Brawo.
Jeśli idę na piechotę do lasu i widzę śmieci, to je zbieram. Mhm. Jeśli idę na grzyby do lasu, a nie znajduję grzybów, i tak śmieci zbieram.
A chwilę, to pan z jakimś woreczkiem jeździ tym rowerem i jak pan chodzi, to ma przy sobie? Zawsze?
Tak. Tak.
To już pan wie, że warto mieć przy sobie. Tak?
Bardzo dziękuję.
Tak,
w imieniu leśników i w imieniu chyba całego społeczeństwa, bo większość społeczeństwa nie lubi śmieci. I
a co najczęściej do tych woreczków? Nas. Jakiego rodzaju śmieci, proszę powiedzieć, panie Przemku? Czym ludzie zaśmiecają?
No niestety butelki plastikowe jest szklane. No. To jest mora naszego społeczeństwa.
No niestety. Ja myślę, że upominek panu Przemkowi się również należy. Panie Przemku, proszę poza antenę. 20:45. Przypominam, w studiu jest pan Paweł Mrowiński, leśnik, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.
Witam.
I gdyby państwo mają ochotę porozmawiać z panem Pawełem, to proszę bardzo, za chwilę będzie kolejne pytanie, ale póki to pytanie, zanim to pytanie, to jeszcze o różnych formach ochrony przyrody.
Tak, ale nawiążę też do tego głosu, który tutaj jeden z słuchaczy podjął temat, że pozostawiamy na zrębach. Często się zarzuca leśnikom, że tam wycinają te lasy, tak? My też mamy pewne ograniczenia. Jeżeli na przykład wycinamy jakiś fragment lasu, to on też nie może być nie wiadomo jaki duży, bo obecnie to według planu urządzania lasu może być maksymalnie do 4 hektarów. I teraz proszę państwa, jeżeli to jest powierzchnia, tak jak Nadleśnictwo Lubsko ma 30 tysięcy hektarów samej powierzchni leśnej, czyli taki fragment wycięty, lasu, oczywiście wcześniej sprawdzony pod względem przebywania tam różnych gatunków chronionych i tak dalej. No, on stanowi taką naturalną jakby naturalne miejsce, takie jak powstają w sposób naturalny, także przepraszam za ten zbitek słów, ale taką polanę, przejściową oczywiście polanę, bo za chwilę jest to odnowione i ten las już tam sobie ponownie rośnie. Ale chciałem powiedzieć, że rzeczywiście właśnie na rzecz tego zwiększania różnorodności biologicznej to tak, pozostawiamy pojedyncze drzewa do ich naturalnej śmierci biologicznej, do takiego naturalnego rozpadu. W tej chwili bardzo duży nacisk w lasach kładzie się właśnie na te drzewa dziuplaste, gdzie nie tylko ptaki tam mogą wychowywać lęgi, ale przede wszystkim wiele różnych gatunków owadów, tak zwanych próchnojadów, żyje w takich próchniejących wewnątrz drzewach. I to najczęściej są bardzo rzadkie gatunki chronione w całej Unii Europejskiej, jak na przykład jelonek rogacz, pachnica dębowa, tak? Czy inne bardzo rzadkie gatunki chrząszczy. I takie pozostawianie tych drzew, czy pozostawianie kęp drzew, czy na przykład bardzo też duży nacisk kładziemy obecnie na takie naturalne odnowienie lasu, czyli pozostawia się część drzew do obsiewu się z nasion, tak, i do skiełkowania, albo robi się takie wąskie zręby wzdłuż ściany lasu, starego lasu, aby ten boczny obsiew spowodował powstanie naturalnego odnowienia lasu. Wiele takich działań i to są działania, które sprawiają, że te lasy są nie tylko różnorodne, ale tworzą taką strukturę przestrzenną. To nie są takie monolity jednogatunkowe, jednopiętrowe, tak? Tylko ta struktura przestrzenna również pozwala nam na ochronę lasu przed takimi zjawiskami, które by się wydawało, no jakby nie mamy na to wpływu, jak chociażby silne wiatry, bo na przykład robiąc taką strukturę schodkową w kierunku panujących wiatrów, tak, czyli tam z tej strony, gdzie nadchodzi wiatr, a u nas tutaj na zachodzie najczęściej to są wiatry zachodnie, czyli my się przesuwamy na zachód i tworzymy te najniższe piętra lasu właśnie od strony zachodniej. Tak? Także wpadnie jakiś silny wiatr, to on tak schodkowo podnosi się i przelatuje nad tym lasem, a nie uderza w ścianę lasu i nie wywala go. Tak? No oczywiście zawsze mogą przyjść tak silne wiatry, że nic sobie nie poradzi, ale także ta gospodarka leśna prowadzona właśnie w kierunku takiej zabezpieczenia lasu i nie tylko różnorodności, ale takiego przestrzennego zabezpieczenia lasu przed różnymi czynnikami abiotycznymi. Także
abiotycznymi?
Abiotyczne, czyli te przyrody nieożywionej. Biotyczne to żywe, a abiotyczne nieożywione. Tak? To jest także w tej chwili takie w tej sferze działań leśników, lasów państwowych i ten model w ogóle gospodarowania w lasach, ten model wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. Ja uważam, że to jest bardzo dobry model, bo las jakby w sposób naturalny jest takim miejscem, gdzie no, pełni różne funkcje, tak? Tylko z punktu widzenia człowieka my na to patrzymy, tak? I ten model lasu wielofunkcyjnego, czyli gdzie jednocześnie godzimy różne funkcje, a las dostarcza drewna, ale jednocześnie chroni to życie biologiczne i my to wszystko musimy pogodzić, godzimy, umiemy to robić i myślę, że robimy to dobrze i coraz lepiej.
Panie Pawle, a jeśli chodzi o wiatry, właśnie te wichury, czy to z roku na rok one są coraz bardziej groźne dla lasów? Z pana doświadczenia jak wynika?
No, wydaje mi się, że te zjawiska w ogóle takie wichury dynamiczne, straszne, wichury, tak? Czy jakieś takie ulewne deszcze, one rzeczywiście teraz i z mojego punktu widzenia, ale także o tym piszą naukowcy z Polskiej Akademii Nauk. Niedawno czytałem taki dość obszerny referat, właśnie, że nie tylko są, ale właśnie one się będą nasilały, tak? I jest, no właśnie w tym kontekście, także w kontekście ochrony przyrody, ważne jest to, co także tutaj słuchacz jeden zaznaczył, właśnie magazynowanie wody, tak? Bo powinniśmy robić wszystko, co od nas zależy. Tak? I jeżeli w lesie, czy w ogóle w środowisku naturalnym są jakieś cieki wodne i one wiadomo, że spływają gdzieś do większych rzek, a te z kolei do morza, to powinniśmy robić wszelkie działania, aby zatrzymać tę wodę. Także na podwórku, tak? Możemy jakieś zbiorniki magazynować wodę deszczową, czy właśnie podczas jakichś takich ulewnych deszczy i potem ją wykorzystywać do swoich celów, tam do podlewania. Więc my, te wszystkie działania w lasach są robione i to jakby sprawia, że ta różnorodność jest coraz większa. I mamy też sukcesy, bo ja na przykład chcę powiedzieć, że w latach 80. XX wieku taki ptak, który wszyscy państwo znacie, nazywa się bielik, symbol polskiego godła narodowego, był ptakiem zagrożonym wyginięciem. W tej chwili według pewnych statystyk Komitetu Ochrony Orłów w Polsce jest 1500 czynnych gniazd bielika. To jest ptak, który gniazduje na drzewach. To jest ptak, który jest ptakiem, który ma swój rewir, więc jeden nie pozwoli drugiemu osobnikowi gdzieś tam bardzo blisko się osiedlić, tak? Założyć gniazdo. Buduje na drzewach. My te drzewa, gdzie są te gniazda, otaczamy tak zwaną ochroną strefową. To przez cały rok to jest 200 metrów, gdzie nie można, tam nie prowadzimy żadnych prac gospodarskich, a w okresie lęgowym to jest 500, promień 500 metrów od drzewa, gdzie jest to gniazdo. I dzisiaj tenże bielik jest no, ptakiem, który jakby zajął najlepsze stanowiska i nie zagraża mu już wyginięcie, tak? Więc to są naprawdę takie konkretne działania leśników, oczywiście z różnymi organizacjami przyrodniczymi, na przykład w ochronie bielika czy ochronie rybołowa. W tej chwili też taki duży projekt Lasów Państwowych i Komitetu Ochrony Orłów, ochrona rybołowa, bardzo, bardzo rzadkiego ptaka w Polsce, gdzie mówi się o 20 paru gniazdach czynnych. I tutaj chcę powiedzieć, że Nadleśnictwo Lubsko ma 2 gniazda rybołowa, z których od kilku już dobrych lat co roku 5 młodych, w tym roku także 5 młodych już wyleciało rybołowów. Mamy jeszcze 2 platformy, które zrobiliśmy wcześniej. Na razie są puste. Właściwie ta jedna to była zasiedlona, ale przeniosła się para z jednej na drugą. A tej drugiej, którą zrobiliśmy w zeszłym roku, na razie nie zasiedliły, ale mam nadzieję, że się tam pojawią. No i jak pisał do mnie znajomy dr Michał Bielewicz z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, to Lubsko jest ostoją rybołowa w Lubuskim. Nie wiem, czy jest gdzieś w Polsce drugie nadleśnictwo w Polsce, które ma 2 czynne gniazda, tak?
No to gratulacje.
Także no, mamy i
osiągnięcia
i w tym roku tam mieliśmy właściwie nie 2 pary, ale 2,5 pary tak naprawdę, bo tam jeszcze jeden młody.
Ale
a to są
radość.
Też ptaki, które nie po pierwszym roku od wylęgu zakładają gniazda, tylko w późniejszym okresie, 3-4-5-letnie, tak? Więc tej młodzieży też trochę lata.
No, drugie pytanie, panie Pawle, to chyba zada pan już następnym razem, jak pan przyjedzie do nas.
Krótkie już nie zmieścimy.
Chyba
no to
nie zmieścimy, bo ja bym chciała, żeby jeszcze przypomnieć, zaapelować o te, żebyśmy dbali o te pszczoły, tak? Żeby nie dokonywać tych oprysków w ciągu dnia, żeby uświadamiać, jeżeli ktoś nie wie, że nie wolno tego robić, że najlepiej wieczorem, tak? Bo pszczoły giną, całe rodziny pszczele giną.
Giną pszczoły, tak. I nie tylko chemia je zabija, ale także taka chemia, która je nie zabija, a one gdzieś ocierają się o rośliny, na które były spryskane jakąś chemią, tak? Czy środkami grzybobójczymi, czy czymś podobnym, powodują, że ta pszczoła inaczej pachnie i robotnice już jej do ula nie wpuszczą. Także ona, no jak nie będzie w ulu, to zginie poza ulem. Także wszelkie środki chemiczne wpływają bardzo niekorzystnie na to, tak? I rzeczywiście no, wszyscy powinniśmy jakby tutaj w tej ochronie przyrody, w ochronie środowiska naturalnego uczestniczyć.
Mieć swój czynny udział.
I mieć swój udział.
Prawda? No i te poidełka dla pszczół.
No zacząć od najprostszej rzeczy.
Bardzo tak? prosta sprawa, czyli już od jutra można, już widzę jak na ziemi lubuskiej, co okno to poidełko dla pszczół. No i też dla czworonogów,
dla różnych innych
zwierząt, szczególnie w te upalne dni, bo jest naprawdę gorąco. Lato mamy, cieszmy się latem, radujmy się, ale niech nasze zwierzęta też mają z tego uciechę. Prawda?
Korzystajmy z lasu i rozsądnie w tym lesie się zachowujmy, tak?
I to takie ostatnie słowo na dziś, panie Pawle, czy jeszcze coś?
Chyba ostatnie. Kończąc. Zapraszam oczywiście do lasu i do ośrodka. I ośrodek jest takim miejscem dyskusji na temat przyrody, lasów. Zawsze.
A czy można obejrzeć zdjęcia tego, o czym pan na przykład mówił na Facebooku? Jest też dużo
dokumentacji
fotograficznej. Także można sobie wejść na stronę też.
Na stronę Nadleśnictwa Lubsko. Tam jest też jest strona nasza.
Facebooku. Może odbierzemy. Może króciutko. Zaraz. Da radę? Chwileczkę. Może coś ważnego. Halo?
Pani redaktor Elżbieta z tej
króciutko strony. Pani Elu, bo
ale
już
ja
nie mam
przyciszę
czasu.
Radio szybciutko, krótko.
To, chyba nie zdążymy pani Elu. Przykro poza.
Nie, ale szybciutko, ja tylko zapytam, co?
Szybciutko.
Ja chciałam pana zapytać, bo ja mam pod dachem, ale to jest na inny program.
Dobrze,
i bardzo
pani Elu,
proszę,
krótko.
O nietoperza.
Tak.
Skąd te mam pod dachem nietoperze białe. I skąd one czerpią wodę?
Pani Elu, musimy kończyć. Nie chcę być niegrzeczna, ale za chwileczkę serwis.
Latają nad wodami, zlizują wodę, ale także jakby uzupełniają wodę, łapiąc owady różne, tak? Z ich ciała, tak.
A może następnym razem rozwiniemy.
Rozwiniemy o nietoperzach, bo też ważna grupa
dobrze,
zwierząt.
Będziemy pamiętać, obiecujemy. Panie Pawle,
dziękuję
bardzo, szerokie drogi.
Dziękuję serdecznie.
Paweł Mrowiński, kierownik Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich, leśnik, był dzisiaj z nami. Za miesiąc ponowne spotkanie, myślę, że około miesiąca.
Tak.